Słuchajcie, dobrze jest mieć kogoś, kto może nas obronić. To myślę, że szczególnie widoczne jest w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o konflikty na świecie, gdzie są mniejsze kraje, mniejsze państwa, które no, starają się o pomoc większych mocarstw, ale także przechodząc na relacje osobiste, też coś takiego doświadczamy w życiu. To myślę, że szczególnie w szkole, kiedy są dzieci, mają starsze rodzeństwo, no to jest jakoś tak łatwiej z reguły w szkole. Czasem bywa trudniej, ale też jest czasem łatwiej. Ale taka pomoc ma często swoją cenę, no bo większe mocarstwa no nie chcą tego robić po prostu tak dlatego, że są takie dobre, ale negocjują, ostro negocjują, na jakich zasadach, warunkach mogą pomóc i co mogą z tego uzyskać. W rodzeństwie też często jest tak, że może starszy brat obroni młodszego, ale potem w domu będzie chciał odpłatę, jakieś przywileje w domu. Rzadko jest tak, że jest to takie bezgraniczne, bezinteresowne poświęcenie, tym bardziej, kiedy obrona słabszego wiąże się z jakimś kosztem, a nawet z tym, żeby przyjąć ciosy od innych, właśnie w ich imieniu. I mówię o tym dlatego, że mamy obrońcę w niebie u Ojca. To jest taki fragment z pierwszego listu Jana, drugi rozdział, od 1 do 6 wersetu, gdzie właśnie w roli obrońcy jest Jezus Chrystus. Jest jako ktoś, kto wstawia się za nami, jako ktoś, kto przyjął właśnie w naszym imieniu karę, nasze miejsce. Przeczytajmy pierwszy list Jana, drugi rozdział, od 1 do 6 wersetu. Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przekazanie Jego zachowujemy. A kto mówi, że znam Go, a przykazanie Go nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża, po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak on postępował. Pamiętajmy cel tego listu. Jan napisał go po to, żeby wierzący wiedzieli, że mają życie wieczne. Żeby uczniowie Jezusa wiedzieli, że mają życie wieczne, ale także nie zapewnił o tym wszystkim. O tym wszystkich. Nie mówił wszystkim, że wszyscy macie życie wieczne, tylko bardzo wyraźnie przedstawiał dwie drogi. Dwa sposoby życia. Drogę ciemności i drogę światłości. Chodzenie w światłości, chodzenie w ciemności. I pokazywał, jaka postawa jest oszukiwaniem samego siebie, jaka postawa jest wręcz kłamaniem na temat Boga. I wcześniej w tym liście Jan skupił się bardziej na polemice z ludźmi, którzy nie byli tak naprawdę chrześcijanami. Którzy mówili o sobie, że mają społeczność z Bogiem, ale właśnie chodzili w ciemności. Którzy mówili nawet, że nie mają grzechu, albo że w ogóle nie grzeszą. Wiem, że prawda jest inna. Nie ma takiego człowieka, który osiągnąłby taki stan bez grzechu w tym świecie. I to wszystko służyło też przypomnieniu, że Bóg chętnie odpuszcza grzechy. Że jeżeli grzeszymy jako uczniowie Jezusa, to Bóg jest wierny i chętnie odpuści nam grzechy. I dlatego też oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I teraz Jan zwraca się bardziej bezpośrednio do członków Kościoła. I odpowiada im na pytanie, które mogło się pojawić po tym, co wcześniej im napisał. Bo mówi im, że napisał im to po to, żeby oni nie grzeszyli. Żeby na przykład nie traktowali obietnic o odpuszczeniu grzechów jako takiej wymówki. Że teraz w związku z tym wszystko nam wolno, skoro Bóg tak chętnie odpuszcza. I również pisze o tym po to, żeby przypomnieć im o tym, co zrobił dla nas Jezus i o tym, co wciąż dla nas robi. Od tego zaczyna się ten drugi rozdział, od dzieła Jezusa, od tego, że jest naszym orędownikiem i że jest ubłaganiem za nasze grzechy. Takie dwa bardzo duże teologiczne słowa, które sobie odpakujemy, to będą dwa pierwsze punkty tego kazania, czyli Jezus jako orędownik, inaczej jako obrońca, i Jezus jako przebłaganie. Ale również ważne jest nie tylko to, kim Jezus jest i żeby to wiedzieć, ważne jest upewnić się, że jest również naszym obrońcą i naszym przebłaganiem. Dlatego Jan zaraz potem przypomina, po czym możemy to poznać, że faktycznie Go znamy. I ten drugi rozdział zaczyna się od takiego bardzo osobistego, intymnego zwrotu. Wcześniej w tym liście Jan pisał tak w liczbie mnogiej. My piszemy, my ogłaszamy, a teraz zwrócił się do nich w liczbie pojedynczej. Właśnie w taki intymny sposób. Dzieci moje. Często widzimy w listach apostołów, że oni traktują wierzących, szczególnie tych młodszych pewnie, tak jakby byli ich dziećmi. Szczególnie pewnie wtedy, kiedy mieli okazję i przywilej uczestniczyć w ich nawróceniu. A Jan tutaj jest w podeszłym wieku, więc tym bardziej może traktować tych wierzących jako no właśnie swoje dzieci w taki szczególny sposób. To też sugeruje, że właśnie zwraca się teraz bezpośrednio do ludzi w Kościele. Tak jak wcześniej nawiązywał do tych przeciwników chrześcijaństwa, którzy byli też w jakiś sposób w Kościele, zwodzili ludzi w Kościele, teraz z troską zwraca się do członków Kościoła. Już wcześniej zachęcał ich, żeby wyznawali swoje grzechy. Przypominał, że chętnie Bóg odpuszcza te grzechy, ale również mówił o tym, że Bóg nie daje licencji na grzeszenie. To właśnie tutaj o tym czytamy. Że skoro tak, tak może być, ktoś mógł tak powiedzieć, że skoro tak, że Bóg odpuszcza grzechy, to nie ma znaczenia to, jak żyjemy. I to jest taka wątpliwość, która może pojawiła się także w Rzymie, tam gdzie Paweł pisał listy do Kościoła w Rzymie. Na początku 6 rozdziału Paweł odpowiedział na podobne pytanie, na podobną wątpliwość. Bo wcześniej pisał o działaniu Bożej łaski, też mówi o tym, że Bóg okazuje swoją łaskę w Chrystusie, ale od razu pojawiło się pytanie, na które odpowiedział i pytanie brzmiało apostoła Pawła na początku Rzymian 6:1, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? I bardzo szybko Paweł odpowiada na to, przenigdy. Jak moglibyśmy pozostać w grzechu, skoro umarliśmy dla grzechu? Jak możemy w nim żyć, skoro umarliśmy dla grzechu? I Jan też już wcześniej o tym mówił, a tutaj robi to po raz kolejny. I zwraca uwagę, że pisze o tym po to właśnie, żeby nie grzeszyli. I po raz kolejny przy tym przypomina, dlaczego nie musimy drżeć nawet wtedy, kiedy upadamy. Powodem, dla którego nie musimy drżeć, jest to, kim jest Jezus, a nawet dokładnie, kim Jezus jest dla nas osobiście. Bo czytamy, jeśli by kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. Mamy orędownika. I w języku greckim jest tam znane, myślę, że wielu z nas słowo, czyli parakletos, ono pojawia się w wielu innych miejscach. Głównie kojarzone jest osobą Ducha Świętego i wtedy tłumaczone jest jako opiekun, jako pocieszyciel. Ale tutaj mowa jest o Jezusie. I już wcześniej Jezus, kiedy był ze swoimi uczniami w Ewangelii Jana 14:16, mówił im, że da im innego pocieszyciela. Co świadczy o tym, że Duch Święty nie jest jedynym pocieszycielem. Że Jezus Chrystus też jest pocieszycielem, parakletosem dla swoich uczniów. Ale tutaj to słowo parakletos tłumaczone jest trochę inaczej, jako orędownik w tym tłumaczeniu, czasem jako rzecznik, ale jest też jedno tłumaczenie, które myślę, że pasuje najbardziej w tym kontekście. Tym słowem jest obrońca. Akurat polskie przykłady rzadziej korzystają z tego słowa, ale na przykład w większości angielskich przykładów tam jest słowo adwokat. Właśnie takie sugerujące kogoś, kto jest obrońcą, szczególnie w takim kontekście sądowniczym, przed Bogiem, który jest sędzią. Więc Jezus jest naszym obrońcą u Ojca, albo też przed Ojcem. I tutaj dobrze będzie wyjaśnić, na czym polegają te relacje. Czyli relacja Jezusa wobec nas jako właśnie obrońcy i relacja Jezusa jako naszego obrońcy u Ojca. Czyli przed kim Jezus nas broni. I jaki stosunek do nas ma w związku z tym Bóg Ojciec? Czy przed tym, jak Jezus wstawił się za nami i teraz, kiedy wstawił się za nami? To słowo parakletos używane było w takim przeciwieństwie do słowa oskarżyciel. Czyli opisywało kogoś, kto przychodzi w obronie wobec oskarżeń, więc trzeba zadać pytanie, kto może oskarżać? Kto jest oskarżycielem? Biblia nazywa pewną osobę w taki sposób, jako oskarżyciela. Jest tą osobą szatan. Samo słowo szatan znaczy to samo właśnie, czyli to jest przeciwnik albo właśnie oskarżyciel. Sama nazwa, ten tytuł, to jest oskarżyciel. Już w księdze Hioba widzimy szatana jako tego, który oskarżał Hioba jako tego, Biblia opisuje go jako prawego, jako nienagannego, a szatan chciał coś znaleźć w jego życiu. I mówił Bogu, że on służył Bogu dlatego, że otrzymał od niego tak dużo. To było to oskarżenie w jego przypadku. Ale też Nowy Testament pokazuje szatana jako oskarżyciela. I tutaj jest ostatnia księga, objawienie Jana 12:10. Tam jest opis tego, co działo się w niebie. Objawienie Jana 12:10. usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, moc i królestwo naszego Boga i władza Jego Chrystusa, bo został zrzucony oskarżyciel naszych braci, który dniem i nocą oskarżał ich przed naszym Bogiem. Szatan dniem i nocą oskarżał braci przed Bogiem. I zwróćmy uwagę, że nie oskarżał tutaj wszystkich ludzi. Konkretnie mowa jest o braciach i siostrach, można dodać, ale nie ma mowy tutaj o wszystkich ludziach na świecie. On skupia się na tych, którzy należą do Boga. Ich chce oskarżać. Ale druga rzecz, którą możemy zauważyć, jest to, że został zrzucony, bo nastało zbawienie i moc i panowanie Boga naszego i władza Jego Chrystusa. Czyli Chrystus stał się naszym obrońcą. Dlatego szatan nie jest w stanie nas o nic oskarżyć. I to nie dlatego, że nie miałby czego znaleźć, że nie miałby się czego doszukać. Każdy z nas miał bardzo grubą kartotekę przestępstw. I myślę, że nie chcielibyśmy, żeby inni ludzie poznali całą tą kartotekę. Że chcielibyśmy uciec, gdyby ktoś miał otworzyć przed innymi, co jest, czy było w naszym sercu. Jeżeli uważasz inaczej, to pomyśl o tym, czy chciałbyś, żeby inni ludzie znali twoje myśli. Wszystkie twoje myśli. To byłoby przerażające. Chcielibyś właśnie gdzieś uciec, żeby nie musieć się wstydzić przed tym, co myśleliśmy. Nawet jeżeli chodzi o te myśli już po nawróceniu. Także wtedy są takie myśli, których powinniśmy się wstydzić. Ale o wiele bardziej przerażające byłoby to, gdybyśmy musieli na to odpowiedzieć. Gdybyśmy musieli zapłacić za te grzechy. I oczywiście Bóg zna wszystkie nasze myśli. Przed Nim tego nie ukryjemy, ale właśnie w związku z tym musielibyśmy zapłacić za nie, gdyby nie było obrońcy. Bo zasługujemy na przerażającą karę, na wieczne potępienie. Więc potrzebny jest ktoś, kto stanie w obronie. Najlepszy obrońca, o którym tutaj pisze apostoł Jan. Przy czym jest różnica między tym, w jaki sposób Jezus broni nas, a w jaki sposób ziemscy adwokaci bronią swoich klientów, tych, których bronią. Jest tych różnic oczywiście dużo, ale zwrócę uwagę na jedną z nich. Jest nią to, że ziemscy adwokaci mogą bronić każdego. I tych, którzy są winni, i tych, którzy są niewinni. Tutaj Jezus staje w naszej obronie tylko wtedy, kiedy uznajemy naszą winę. On nie bierze tych, którzy uważają siebie za niewinnych. Musisz uznawać, że zasługujesz na potępienie. Wtedy Jezus staje się tym obrońcą. Tym sprawiedliwym obrońcą. Bo wtedy Jego sprawiedliwość staje się naszym udziałem. Jezus staje się dla nas sprawiedliwością przed Bogiem. Bo nie broni nas w taki sposób, żeby wskazywać na to, że są jakieś łagodzące okoliczności. Tak jak to czasem bywa w sądach, że są jakieś okoliczności łagodzące. Nie tłumaczy nas w taki sposób, jaki my czasem się tłumaczymy, że mówimy czasem, że to ktoś nas zdenerwował. Nie, że my się zdenerwowaliśmy, tylko że to ktoś nas zdenerwował. Małżonek, dziecko, czy jakaś sytuacja w ogóle generalnie, to tak jak w ogrodzie Eden. Adam z Ewą się też tłumaczyli. Adam mówił, że to kobieta dała mi ten owoc. Kobieta mówiła, że to wąż mnie zwiódł. Więc takie tłumaczenie się i zrzucanie odpowiedzialności na innych. Ale musimy szczerze uznać swoją winę przed Bogiem. Nie to, że ktoś nas podkusił, ale to, że my sami upadliśmy. I zaufać w to, że tylko Jezus jest sprawiedliwym. Tylko Jezus może nas w związku z tym obronić. I broni nas właśnie swoją sprawiedliwością. Bo Bóg jest tym, kto może potępić. Szatan może oskarżyć, chciałby to uczynić, ale Bóg jest tym, który może osądzić, potępić. Ale nie zrobi tego, jeżeli mamy sprawiedliwość w Chrystusie. Jeżeli w Nim mamy sprawiedliwego obrońcę. I w podobny sposób widzimy rolę Jezusa w liście do Rzymian. Spójrzmy na Rzymian 8, 33, 34. Rzymian 8, 33, 34. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Czy nikt nie może skutecznie oskarżyć ani potępić wybranych Bożych? A to dlatego, że Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Sam Bóg jest tym, który usprawiedliwia. Więc znowu chodzi o sprawiedliwość. To jest to, czego wcześniej nie mieliśmy, a teraz otrzymujemy przez wiarę w osobę i dzieło Jezusa. Tego, który po swoim wniebowstąpieniu zasiadł po prawicy Boga i tam wstawia się za nami. To jest ta rola obrońcy. I tego wszyscy potrzebujemy. Nawet apostoł Jan pisze o sobie, w Liwie Mnogiej, mamy orędownika u Ojca. On też tego potrzebował. Chociaż był już w podeszłym wieku, miał takie doświadczenie z Jezusem na ziemi, znał go osobiście, ale wciąż potrzebował, żeby Jezus bronił go przed Ojcem u Ojca w niebie. I to jest działanie Boga Jezusa obecnie w niebie. On wstawia się za nami wtedy, kiedy my upadamy. Kiedy przychodzimy do Niego, wyznajemy swoje grzechy. Bóg jest wierny i odpuszcza nasze grzechy, dlatego że Jezus jest naszym obrońcą. Więc nikt ani nic nie odłączy nas od Bożej miłości w Chrystusie. To też pokazuje, że Bóg nie jest niechętny, żeby nam odpuścić. Jezus nie jest obrońcą, który musi przekonywać jakoś bardzo mocno Ojca o tym, żeby nam odpuścił grzechy. Sam Bóg Ojciec posłał swojego Syna, żeby oddał za nas swoje życie. I to jest to, o czym czytamy dalej, bo ta rola obrońcy nie jest jedyną, o której Jan napisał w kontekście naszych grzechów. Więc zobaczmy werset drugi. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. Więc wcześniej widzieliśmy to, co dzieje się obecnie w niebie. Ten werset mówi o tym, co działo się na krzyżu. I znowu spojrzymy do Greki, bo Jan używa bardzo ważnego teologicznie słowa. Takiego słowa, którego tłumaczenie przysparza tłumaczą trudności. Tłumaczone jest w polskich przykładach często jako ubłaganie, przebłaganie, albo ofiara przebłagalna, albo jeszcze na jakiś inny sposób. I to jest greckie chilasmos. To było pojęcie znane także poza Biblią, także używane w różnych innych kultach pogańskich. Mówiąc najprościej, chodzi o ofiarę, która uśmierza Boży gniew, którą składali ludzie, którzy chcieli przebłagać gniew swojego Boga. I ta ofiara miała odwrócić ten gniew i sprawić, że Bóg będzie przychylny tym ludziom. W Nowym Testamencie to słowo występuje jeszcze tylko jeden raz, również w tym samym liście, w 1 Jana 4,10, gdzie czytamy, że Bóg posłał swojego Syna jako właśnie ubłaganie za grzechy nasze. Co znowu potwierdza, że to Bóg jest tym, który chciał posłać Syna, żeby nas ze sobą pojednać. Czyli znowu Jezus nie wstawał się z nami dlatego, że Bóg nie chciał nas zbawić. Zbawienie było i jest inicjatywą Boga Ojca. Ale również widzimy w tym, że Bóg nie mógł tak po prostu przebaczyć, bo sprawiedliwość domaga się zapłaty za grzech. Więc posłał swojego Syna, żeby to On odwrócił Jego gniew od nas, żeby stał się przebłaganiem za nasze grzechy. I ta idea przebłagania pochodzi ze Starego Testamentu. Ona pojawia się właśnie przez składanie ofiar. Pojawia się także w nazwie jednego święta. My znamy jej częściej pod nazwą Dnia Pojednania, ale inną nazwą jest Dzień Przebłagania. Nawet jeden z elementów świątyni nazywany był przebłagalnią. Chodzi tutaj o pokrywę, o Arki Przymierza, czyli tej skrzyni Przymierza, która była w miejscu najświętszym, w samym centrum świątyni. Ona nazywana była przebłagalnią. To było miejsce, to miejsce na święcie, gdzie arcykapłan raz do roku wchodził z krwią kozłów, właśnie za grzechy ludu, i kropił wtedy pokrywę tej arki, tej skrzyni, krwią tego kozła za grzech. Stąd ta nazwa, przebłagalnia. Bo właśnie w tym miejscu krew tej ofiary za grzech spadała na Arkę Przymierza. Ale można zapytać, dlaczego na Arkę Przymierza? Pomyślmy o tym, co było w Arce Przymierza. Między innymi był tam dekalog, tablica dekalogu, co wskazywało na to, że krew ofiary musiała oczyścić grzechy ludu za złamanie tego prawa. Więc wiązało się to ze złamaniem prawa i krew miała oczyścić Boży lud z powodu złamania tego prawa. Więc taki mocny związek z tym systemem ofiarnym Starego Testamentu i do tego nawiązuje tutaj apostoł Jan. I podobnie do tego nawiązywał Paweł w liście do Rzymian 3,25. Tam też używa podobnego słowa. List do Rzymian 3,25. którego Bóg ustanowił, mowa o Jezusie, jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego, skuteczną przez wiarę, dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobożliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. To nie jest to samo słowo, co w liście Jana, ale pokrewne, z tej samej rodziny słów, byśmy mogli powiedzieć. W związku z tym też przetłumaczone jako ofiara przebłagalna. I Paweł napisał, że Bóg ustanowił ją przez krew Jezusa. Znowu ta krew, która oczyszcza za złamanie, z powodu winy, za złamanie Bożego prawa. To z tego powodu Jezus może być obrońcą przed Bogiem. Jak mówi kolejny werset Rzymian 3,26, Jezus jest sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Bo Bóg może odpuścić grzechy tym, którzy w Niego wierzą. Bo Jezus wypełnił wymagania Bożej świętości. I wszedł między nas i Boga, po to, żeby nas obronić. Stał się pośrednikiem, bo w nasze miejsce doskonale wypełnił Boże prawo i w nasze miejsce poniósł całą karę za nasz grzech. Przyjął na siebie Boży gniew. I to jest fundamentalne znaczenie tego, co wydarzyło się na krzyżu. Niestety często bywa podważane, wręcz wyszydzane i nie tylko w świecie, ale czasem także w kościołach. Niektórzy nazywają to nawet kosmicznym znęcaniem się nad dzieckiem, jako że ojciec każe tutaj swoje dziecko, swojego syna. Ale to jest to, o czym mówi chociażby Izajasz w 53 rozdziale. Takie trzy wersety z tego rozdziału. Izajasza 53,5. Czytamy o Jezusie, że ukarany został dla naszego zbawienia. Werset 6. Pan Jego dotknął karą za winy nas wszystkich. Czy werset 8. Za występek mojego ludu śmiertelnie został zraniony. Czyli przebłaganie wiąże się z ofiarą za konkretny lud. Tak było w Starym Testamencie, gdzie arcykapłan składał ofiarę za naród żydowski, za lud, który był w Izraelu. Ale Jan tutaj pisze, że ta ofiara miała większy zasięg. Napisał, że Jezus jest przebłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata. I w podobny sposób Jan opisuje to w swojej Ewangelii, Ewangelia Jana 11, 51-52. To jest fragment, który w podobny sposób Jan opisuje, co wydarzyło się na krzyżu. Ewangelia Jana 11, 51-52. Tam wcześniej w tym fragmencie Rada Najwyższa myślała o tym, co zrobić z Jezusem, bo bali się tego, że Rzymianie zabiorą im świątynię i ich naród, dlatego że Jezus zgromadził spore tłumy, więc bali się tego, że Rzymianie wkroczą i zainterweniują. I wtedy w 50. wersecie odezwał się arcykapłan, czyli właśnie ta osoba, która co roku wchodziła w to miejsce na święcze z krwią kozłów za grzechy ludu. I on powiedział, że lepiej dla nich, żeby jeden człowiek umarł za lud. Czyli że to będzie lepsze, jeżeli oni zabiją Jezusa, niż żeby Rzymianie zabili cały naród. I chodziło mu o to właśnie, żeby lepiej, żeby oni jako ci przywódcy zabili Jezusa. Natomiast słowa, które powiedział, okazały się prorocze. Nie w takim sensie, jak on myślał, ale powiedział coś, co stało się, okazało się prawdą, co się spełniło. I zobaczmy na wyjaśnienie komentarz apostoła Jana w 51 i 52 wersecie. Napisał, że tego nie mówił sam za siebie, sam z siebie. Ale jako arcykapłan w owym roku prorokował, że Jezus miał umrzeć za naród, a nie tylko za naród, lecz też, aby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. Czyli śmierć Jezusa była faktycznie w miejsce narodu. Lepiej, żeby Jezus wziął na siebie karę narodu i żeby ponieśli ją ludzie. Ale Jan wyjaśnia, że nie chodziło tylko o naród żydowski. Że Jezus umarł nie tylko za naród żydowski, ale również po to, żeby zebrać w jedno rozproszone dzieci Boże. I podobnie robi w pierwszym liście Jana. Nawiązuje do tego, co robili Żydzi w ofierze składanej za ich naród. Więc kiedy pisze nasze, pewnie ma na myśli właśnie Żydów. W związku z tym powiązaniem z tą ofiarą. Ale dodaje, że Jezus jest przebłaganiem za grzechy całego świata. I to jest jeszcze inny podobny fragment, który opisuje, w jaki sposób i co wydarzyło się na krzyżu właśnie ustami, czy w księdze, którą napisał apostoł Jan. to jest objawienie Jana 5:9. Tam z kolei czytamy, że Jezus odkupił swoją krwią ludzi z każdego plemienia, języka, ludu i narodu. Odkupił tych, którzy uwierzą, że ich grzechy mogą być zmazane tylko przez krew Jezusa. Bo przebłaganie skuteczne jest przez wiarę. I teraz trochę przyspieszymy, bo mamy za sobą dwa punkty w dwóch wersetach. W trzecim punkcie będą cztery wersety, bo to jest taki jeden temat. One skupiają się na tym, skąd możemy wiedzieć, że znamy Boga. W pierwszych dwóch wersetach Jan pisał o tym, czego dokonał Jezus. W kolejnych pisał o tym, jak się upewnić, że faktycznie jest naszym obrońcą, że faktycznie jest przebłaganiem za nasze grzechy. I to jest cel tego listu. Dać pewność życia wiecznego tym, którzy prawdziwie wierzą. Więc skąd możemy mieć taką pewność? Po czym możemy poznać, że krew Jezusa naprawdę zmyła nasze grzechy? I to są pytania, które trzeba sobie zadawać. Na przykład, czy mamy poznać to po tym, że uwierzyliśmy w prawdę Ewangelii? Że to wystarcza. Wtedy mamy pewność. Czasem można tak usłyszeć, że wystarczy, że wyznałeś, że Jezus jest Panem. Biblia tak mówi, że wyznaj to ustami i będziesz zbawiony. Ale Biblia mówi więcej. Masz uwierzyć w swoim sercu, że Bóg wskrzesił go z martwych. I to jest coś więcej niż tylko przyjęcie tego faktu do wiadomości. To jest coś, co przemienia nas od środka. I już Jezus wcześniej w kazaniu na górze mówił o tym, że będą tacy, którzy będą mówić mu Panie, Panie, ale nie wejdą do Królestwa Niebios. Do Królestwa wejdą tylko ci, którzy pełnią wolę Ojca. I Jezus powiedział tam, że tym, którzy czynią bezprawie, powie idźcie precz. Powie nigdy was nie znałem. I linia podziału jest dosyć jasna. Posłuszeństwo woli Ojca pokazuje, że jesteśmy w Królestwie Bożym i że wejdziemy do Niego wieczności. Ale z drugiej strony życie wbrew Bożym przekazaniom pokazuje, że Jezus nigdy nas nie znał, a w związku z tym my też Go nigdy nie znaliśmy. I to jest test, jaki daje nam tutaj apostoł Jan. Po czym poznajemy, że naprawdę poznaliśmy Boga. Zobaczmy wersety 3 i 4. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Tutaj nie jest do końca jasne, czy Jan pisał o znaniu Jezusa, czy o znaniu Boga Ojca. Jan dosyć płynnie przeskakuje między tymi osobami. Nie zawsze jest to dosyć wyraźne, ale też nie ma to dużego znaczenia. Jeżeli poznaliśmy Jezusa, poznaliśmy Boga Ojca. Ale Jan nie napisał tutaj, że możemy spać spokojnie, jeżeli tylko uwierzyliśmy w Jezusa. Bo zgoda z przesłaniem Ewangelii nie musi jeszcze oznaczać nawrócenia. Jan nie pisze też, że jesteś, może być spokojny, jeżeli jesteś ochrzczony. Że skoro ktoś ciebie ochrzcił, to najwyraźniej jesteś zbawiony. Wiele ludzi było ochrzczonych. Nie wszyscy są zbawieni. Nie wszyscy mają życie wieczne. Osoby prawdziwie nawrócone, jak tutaj czytamy, żyją w posłuszeństwie Słowu. Dopiero takie życie może nas upewnić, że jesteśmy zbawieni. Bo wtedy możemy powiedzieć, że wiemy, że znamy Boga. I Bóg chce, żebyśmy to wiedzieli. On nie chce, żebyśmy żyli w niepewności. I w moim życiu był taki okres, w którym nie wiedziałem, czy jestem zbawiony. Nie mówię tutaj o jakichś tam latach przed tym, jak usłyszałem Ewangelię, ale już po tym, jak ją usłyszałem. Jak już czytałem Biblię. Jak zrozumiałem Ewangelię, był taki czas, kiedy nie wiedziałem, czy jestem nawrócony. Słyszałem o tym, że jest coś takiego, że jest coś takiego jak nowe narodzenie, ale pamiętam, że nie wiedziałem, czy to się już wydarzyło. Czy ja już jestem uczniem Jezusa. Czy moje grzechy są odpuszczone. I to był moment, okres, w którym nie znałem jeszcze żadnych chrześcijan. Nie słyszałem też żadnych trąb anielskich z nieba, które by ogłosiły, że jestem nawrócony. Ale po jakimś czasie zauważyłem zmianę w życiu. Zauważyłem, że Bóg zabrał pewne grzechy z mojego życia, które wcześniej regularnie popełniałem. I wtedy stało się to, o czym tutaj pisze apostoł Jan. Dowiedziałem się, że naprawdę poznałem Boga. Poznałem, że poznałem Boga, bo zobaczyłem zmianę w moim życiu. Niedoskonałą zmianę, Nie stało się tak, że nie przestałem popełniać jakiekolwiek grzechy, ale była to wyraźna zmiana. To pokazało mi, że naprawdę Bóg wszedł w moje życie. I tutaj ważna uwaga. Przestrzeganie przykazania nie jest warunkiem, który trzeba spełnić, żeby poznać Boga. Jan nie pokazuje tego jako wymagania do zaczęcia relacji z Bogiem. Przestrzeganie przykazań to jest cecha ludzi, którzy znają Boga. To jest bardzo ważne, żeby tego nie pomylić. Ale zauważmy, że Jan nie zapewnia tutaj wszystkich ludzi, że na pewno znacie Boga. To był mądry, doświadczony człowiek. Nie dawał ludziom fałszywego poczucia bezpieczeństwa. Napisał im, że to zależy od tego, czy oni przestrzegają przykazań. Jeszcze raz, to nie jest opieranie się na uczynkach, żeby być zbawionym. To jest badanie, czy jesteśmy zbawieni, patrząc na nasze życie, patrząc na owoce. Albo też jak ujął to Jan, to jest badanie, czy znamy Boga, patrząc na to, czy przestrzegamy przykazań. I Jan pisał to w kontekście ludzi, którzy szczycili się tym, że znają Boga. Oni uważali, że znają Boga, bo mają dostęp do jakiejś tajemnej wiedzy, bo mieli jakieś doświadczenia. Niektórzy uważali, że otrzymują od Boga jakieś wizje, ale ta wiedza czy doświadczenia nie były związane z ich pobożnością. To nie miało przełożenia na ich zachowanie. I Jan tutaj bardzo mocno podkreśla ten związek poznania Boga z tym, jak żyjemy. Do tego stopnia, że nawet nazwał kłamcami tych, którzy mówią, że Go znają, a nie zachowują Jego przykazań. Napisał, że nie ma w nich prawdy. Nie ma w nich prawdy, która mogłaby przemienić ich życie. I to jest taki związek, który widzimy też w innych miejscach Biblii. Zobaczmy jeden werset w liście do Tytusa. Tytusa 1,16. Paweł pisze o pewnych ludziach, że oni utrzymują, że znają Boga, ale uczynkami swoimi zapierają się Go, bo to ludzie obrzydliwi i nieposłuszni i do żadnego dobrego uczynku nieskłonni. I tutaj Paweł nie pisał o ludziach, którzy wyznawali wiarę w innych bogów. On tego nie pisał o ateistach. On to pisał o ludziach, którzy uważali, że znają Boga, ale ich zachowanie zdradzało, że tak naprawdę nie byli wierzący. Paweł tak ich nazywa w 15 wersecie, że byli skalani i niewierzący. Uważali, że znają Boga, ale ich zachowanie pokazywało, że są kłamcami. I spójrzmy na jeszcze dwa ostatnie wersety z listu Jana. 5 i 6. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy. Kto mówi, że w Nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował. Więc to jest, powiedzmy, że to samo, tylko że pogłębione. Bo wcześniej pisał o przestrzeganiu przykazań, teraz pisze o przestrzeganiu słowa i dodaje, że w tym dopełniła się miłość Boża. Wcześniej pisał, że po tym wiemy, że Go znamy, teraz pisze, że po tym poznajemy, że w Nim jesteśmy, a nawet, że w Nim mieszkamy, że w Nim trwamy. I tutaj widzimy miłość Bożą. Miłość, która nie jest tylko uczuciem. Miłość jest działaniem, jest decyzją, jest tym, co robi nasza wola. Jest naszą odpowiedzią, którą widzimy w przestrzeganiu przykazań. Bo w tym dzieło Bożej miłości staje się kompletne w naszym życiu. Bo następuje przemiana. Wzrastamy sami w miłości do Boga. Więc kiedy jesteśmy posłuszni Bożemu Słowu, wtedy wzrasta w nas, dojrzewa w nas Jego miłość. I ta miłość z powrotem jest motywacją do tego, żeby znowu być posłusznym Bogu. To jest taki mocny związek jednego z drugim. I niektóre przykłady mówią o dojściu do doskonałości w Bożej miłości, że dochodzimy do tej doskonałości, zachowując Boże Słowo. I to może brzmieć tak, jakby chodziło o osiągnięcie takiego stanu bez grzechu, ale to słowo doskonałość można też tłumaczyć jako dojrzałość. Chodzi o taką dojrzałość chrześcijańską. Chodzi o taki stały wzrost w Bożej miłości. I to nie w miłości Boga do nas, bo ona jest doskonała, ale właśnie dzięki tej Bożej miłości do nas, nasza miłość do Niego i do innych może wzrastać, może być mocniejsza. I widzimy ją po tym, że przestrzegamy Bożego Słowa. Po tym właśnie poznajemy, że w Nim jesteśmy. Idą w parze. Poznanie Boga i miłość Boża. Im lepiej znamy Boga, tym bardziej Go kochamy. Tym bardziej jesteśmy Mu posłuszni. Jan używa jeszcze na końcu takiego zwrotu mieszkać w Nim i robi to najczęściej wszystkich autorów Nowego Testamentu. I to jest to samo słowo, które tłumaczone jest jako trwać. Mieszkać, trwać, to jest to samo słowo. I myślę, że dobrze znamy to z pewnego obrazu, który Jan Jezus przedstawił swoim uczniom z Ewangelii Jana 15, z obrazu o krzewie winnym dla doroślach. Bo tam Jezus mówił swoim uczniom, żeby trwali w Nim, bo tylko trwanie w Nim będzie prowadziło do wydawania owocu. Bo wtedy też Jego Słowo będzie trwało w nas. Jego Słowa będą trwały w nas. I zobaczmy jeden werset z tego fragmentu, Ewangelia Jana 15, 10, bo widzimy tutaj kilka motywów, które też widzimy w liście Jana. To już tak na koniec ten werset Ewangelii Jana 15, 10. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej, jak i ja przestrzegałem przykazań Ojca mojego i trwam w miłości Jego. Jezus uczył tego samego swoich uczniów, czego Jan uczy tutaj w tym liście. Że mają postępować tak, jak On sam postępował. A kluczem do tego, żeby tak postępować w tym fragmencie, jest trwanie w Nim i trwanie w Jego Słowie. Bo bez Niego nie możemy nic uczynić. Bo bez Niego nie miałby kto nas obronić przed Ojcem. Bo bez Niego dalej ciążyłby na nas Boży gniew. I bez Niego nie wydawalibyśmy żadnych owoców. Więc Jan daje w tym tekście taką podstawę, na której mamy opierać swoje zbawienie i swoje poznanie Boga. Na tym, że to Jezus jest tym, który rozwiązał problem naszego grzechu, bo zasługiwaliśmy na wieczne potępienie. I tylko krew Jezusa mogła pojednać nas z Bogiem. Ale wciąż w tym momencie Jezus stawia się za nami u Ojca. I w związku z tym nikt ani nic nie może nas odłączyć od Jego miłości. Nikt nie jest w stanie nas potępić, bo mamy sprawiedliwego obrońcę. Jezusa, który sam wypełnił Boże prawo i sam poniósł nasze winy. Ale musimy się w tym upewnić. Nie opierać swojego przekonania o zbawieniu tylko na tym, że kiedyś uwierzyliśmy i że wciąż zgadzamy się z prawdą Ewangelii. I Jan pisze o czymś innym, że jest coś innego, co ma nam pokazać, że znamy Boga. I tym czymś jest właśnie posłuszeństwo. Niedoskonałość, ale inny, zmieniony sposób życia, który wynika z tego, że znamy Boga. Z tego, że trwamy w Jezusie. Bo wtedy Boża miłość będzie wydawać w nas obfity owoc. I potem poznamy, że Jezus jest naszym obrońcą i jesteśmy w Nim bezpieczni. Amen.